To ruszamy do boju. Więc na początku chciałbym wam powiedzieć, nie wiem czy już tam wszyscy wiedzą, że redaguję stronę w internecie Szansa Spotkania .net. Tu mam takie ulotki, to mogę rozdać. No i to jest, kto tam nie był, no to zachęcam, żeby zobaczył, bo jest brata i się fajnie rozwija. Dużo ludzi tam wchodzi. Teraz już rocznie mi przeszło już 20 milionów odsłon, także to już jest coś. I też od razu chciałbym was prosić, że jak macie jakieś fajne artykuły, no to po prostu czy napiszcie, czy przyślijcie, no, żeby to szło gdzieś tam do ludzi dalej, a nie tylko w takich elitarnych środowiskach się obracało. No więc o współpracę bardzo proszę, bo z nią jest ciężko i nie ma jakiejś takiej mentalności w Polsce, że jak coś się tam dzieje, to się każdy podczepia, żeby też swoje poglądy, prawda, lansować. No to jest forum znane, czytane, dyskutowane, prawda, więc można od razu te wszystkie swoje poglądy, co macie na sercu, od razu tam przedstawiać i to jest normalne, racjonalne działanie, a jak tego nie ma, to potem jest frustracja, że wszyscy w koło coś tam mówią, a my ze swoimi poglądami nie istniejemy w sferze publicznej. No ale jeszcze nigdy, jak prosiłem, to właściwie prawie że nigdy, można powiedzieć, żeby była jakaś odpowiedź pozytywna, co nie? I to pokazuje taką po prostu jakąś lelawość tych środowisk kościelnych, prawda? Które mają bardzo duży potencjał, wiedzę, a równocześnie po prostu no, sprawdza się Ewangelia, że złodzieje są bardziej jacyś tacy, prawda, w sprawach swoich się jednoczą i solidarni i wspierający niż po prostu ci dzieci światłości. No ale chyba trzeba ją zmieniać, bo to raczej była krytyka przykra Jezusa, który widział takie rzeczy. Więc dlatego właśnie zapraszam, że coś tam wam leży na sercu, macie jakiś fajny artykuł, coś wyszparaliście o antykoncepcji fajnego, o metodach naturalnych, jakiś ktoś może napisał, no to już można to opublikować, można pchnąć do przodu. No, będą ludzie czytali, no, bo sam no, życie i płodność tutaj jest, no, tylko że to jest 350 egzemplarzy na Polskę się rozchodzi, co nie? No, a więc to po prostu trzeba, to internet z takim forum i no i po prostu ta moja strona jest, no jest po prostu, przebiła się w tej chwili jakoś, prawda, i medialnie i to trzeba wykorzystać, prawda, bo taki jest dobry czas. A właśnie teraz jeszcze chciałem o tych kwestiach moralnych mówić. Więc parę rzeczy takich istotnych wyjaśnić. Więc w ogóle sfera seksualna jest taką sferą bardzo plastyczną, bardzo delikatną, łatwo ją jakoś ukształtować, łatwo zranić, ale też łatwo doświadczyć wielkiej radości. Także można cieszyć się wielkim szczęściem właśnie dzięki seksualności, aż po jakieś doświadczenie wielkiej miłości Pana Boga, a równocześnie można być czasami na całe życie zranionym i sobie nie móc poradzić z sobą, ze swoją psychiką właśnie poprzez jakieś nadużycia w sferze seksualnej. I właśnie dlatego, że ta sfera jest właśnie tak wrażliwa, tak plastyczna i tak delikatna i tak głęboko intymna, to należy ją otoczyć wielkim szacunkiem. Jeżeli Kościół mówi, że naruszenie tutaj tego dobra, tej wartości jest poważnym nieuporządkowaniem moralnym, to właśnie dlatego, że jest to wielka wartość. Jeżeli jest coś dla nas naprawdę cenne, tak jak, nie wiem, dla mamy dziecko, to ta mama cały czas tym dzieckiem malutkim się opiekuje, troszczy się o niego, żeby mu się jakaś krzywda nie stała. I nie robi to z racji tego, że jest represyjną matką, tylko z racji tego, że po prostu kocha dziecko i no, jest najlepiej predysponowana, żeby w najmłodszych latach się tym dzieckiem opiekować. I teraz jest ważną rzeczą, żeby rozróżnić, czym jest w ogóle grzech ciężki, a czym jest materia ciężka. To są takie dwa słówka, które nie oznaczają tego samego. W ogóle grzech ciężki, czyli śmiertelny, bo to tutaj zamiennie używamy tego słownictwa, to jest już całkowite zerwanie łączności z Panem Bogiem. Ta pozbawienie się Bożej łaski, oderwanie się od Pana Boga, wybór śmierci. Więc to jest bardzo poważna sytuacja człowieka i też nie można taką poważną sytuacją właśnie grzechu śmiertelnego tak sobie szafować. I właśnie w sferze seksualnej bardzo często od razu się z góry osądza, że mówiąc o to masz grzech ciężki. I wy też takiego słownictwa używacie. Tylko tu jest nieporozumienie, bo o czym my mówimy? Bo grzech to jest rzeczywistość danego człowieka. Grzech ocenia się z perspektywy człowieka grzeszącego. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś zagrożeniach, które po poważnych i niebezpiecznych sytuacjach dla ludzi, to mówimy z zewnątrz. Czyli jeżeli na przykład narzeczeni sypiają razem, to my z zewnątrz widzimy, ile potem jest różnych trudności i dramatów. I potem w małżeństwie i często się dzieci rodzą, coraz więcej par jest w ciąży. To nie oznacza, że to oznacza czasami, że ci ludzie choć nawet się jakoś deklarują, że się kochają, to jednak nigdy nie wiadomo, na ile ta ciąża wpłynęła na decyzję ślubu. A i potem, jak jeżeli nie było miłości, jeżeli oni by się rozpadli, gdyby nie ta ciąża, to nawet jeżeli tego nie są tak do końca świadomi, no bo wtedy człowiek się jakoś też i przekonuje, że to jednak mamy być razem, a może wcześniej miał takie wątpliwości i tylko je teraz już jakoś zagłuszył, no to potem te małżeństwa są na najlepszej drodze do rozpadu. Więc dużo jest różnych kłopotów, problemów, a też potem i aborcji właśnie i zażywania i tych wszystkich pigułek po stosunku, czyli też dążenia przynajmniej do wywołania wczesnego poronienia. Więc ci ludzie wchodzą już jacyś połamani ze swoim sumieniem i czasami dokonują błędnych wyborów. I więc to jest nasza taka jakby zewnętrzna ocena, czyli mając większą świadomość, spotykając się z tymi ludźmi, widzimy lepiej, jak można sobie tutaj życie czasami popsuć i pokiereszować. I nawet jeżeli to wszystkich nie spotyka, no to jakiś procent rzeczywiście ma potem właśnie z tego powodu, z takich wyborów życie złamane. Natomiast jest perspektywa człowieka, gdzie ten człowiek czasami jest naiwny, w ogóle nie wie, że to jest zło, uważa, że to jest po prostu dobre. Nikt mu o tym złu nie powiedział, a jak powiedział, to go nie przekonał, ale jeżeli go nie przekonał, no to ten człowiek jest dalej przekonany, że jednak to, co robi, jest jakoś dobre. Był może wychowany w takim środowisku, gdzie nawet i rodzice mogli zachęcać do wczesnej inicjacji seksualnej, a przynajmniej już trochę późniejszej, ale nie łączą współżycia z małżeństwem i to też są ważne autorytety, które potem pomagają podjąć taką decyzję. Ja czasami mam na rekolekcjach pary, które są 10 lat w małżeństwie i na przykład nigdy nie słyszały, że prezerwatywa jest jakimś złem moralnym. I stosowali, dopiero się dowiedzieli tam właśnie z mojej strony, że w ogóle to jest jakiś problem i zaczęli coś z tym robić i potem przyjechali zaraz na rekolekcję. Ale można być w kościele, chodzić codziennie na mszę świętą, czy co niedzielę i po prostu też takich rzeczy nie wiedzieć. I to nie jest tak, że oni jakoś nie chcieli wiedzieć, prawda? Tylko rzeczywiście nie wiedzieli. A jak się dowiedzieli, to zaraz zaczęli naprawiać tą sytuację, no ale to też była jakaś tam destabilizacja ich życia seksualnego i niezrozumienie też ze strony męża, dlaczego akurat tak. Ale i więc zobaczcie, to jest ta perspektywa człowieka, gdzie człowiek mówi często, że nie wiedział, że tak wszyscy mówili, żeby tak robić, że wszystkie koleżanki stosują pigułkę. No to ja też stosuję, no bo jest to powszechne, tak jak wiem, jak wszyscy coś tam innego robią, prawda? Rzeczy, które się stają powszechnie akceptowane i ci ludzie w tym środowisku zaczynają po prostu tak myśleć, a nie są na tyle samodzielni, na tyle niezależni, na tyle wykształceni, żeby móc te poglądy zweryfikować, ale trudno od ludzi wymagać, żeby wszyscy mieli tutaj jakąś świadomość i czy po prostu głęboko reflektowali nad swoim życiem. I oni w swojej perspektywy no tutaj nie mają żadnego poczucia zła. I to jest po prostu bardzo ważne, bo żeby ocenić grzech, to trzeba poznać okoliczności jego popełnienia, okoliczności wyborów. Poza tym trzeba wiedzieć, czy ten człowiek podjął decyzję świadomie, w jakim stopniu świadomie, bo grzech śmiertelny to jest dopiero decyzja podjęta w pełni świadomie co do zła. Natomiast wielu ludzi ma jakąś tam świadomość cząstkową, prawda, że coś im tam chodzi po głowie. Czasami niektórzy mówią, że coś tam czułem, że to jest złe. Często chłopcy tak mówią, czy dorastający chłopcy, że na przykład masturbował się, ale no myślał, że to jest tak normalnie, żeby się tak przygotować do życia seksualnego. Bo tam wyczytał u jakiegoś seksuologa, na pewno polskiego, że to po prostu tak to sprzyja, prawda, zdrowiu takiemu seksualnemu i psychicznemu. Ale czuł, że coś jest nie tak i dopiero jak gdzieś mu ksiądz któryś powiedział, to mówi właśnie, ja to czułem, tylko że to jest coś złego, ale jakoś nie mogłem sobie tego uświadomić. Czyli też jest taka wiedza gdzieś tam na progu świadomości, która jak nie padnie jakieś tutaj światło Ewangelii, oby pozytywne, że nie właśnie, że tylko grzech, ale też, że to nie jest rozwojowe, prawda? Każdy z nas się chce jednak rozwijać, być lepszym i piękniejszym i gdzieś to pragnienie w sercu nosi. To właśnie nagle sobie człowiek uświadamia. To często jest u kobiet, które spiralkę mają założoną, że im jest tym źle, ale dopiero trzeba im tak powiedzieć jednoznacznie, prawda, jakie to jest zło, że one mówią, no przecież sobie zdawały jakoś tam sprawę, że to przecież jest wczesnoporodny środek, bo na tyle już mają tą świadomość swojej biologii, choć nie wszystkie pewnie, ale po prostu jak się to powie, to dopiero dociera do człowieka. I to jest ten wymiar głoszenia Ewangelii, gdzie gdzieś tam w sercu człowiek coś czuje, ale nie wie, co czuje. No i trzeba mu powiedzieć, co czuje. Ale właśnie to też pokazuje, że jest wiele decyzji, które są rzeczywiście bardzo złe, ale w sensie takim też fizycznym, ale moralnie niekoniecznie. Niekoniecznie są tak złe, jeżeli się pozna myślenie tego człowieka, prawda? Jego intencje i jego jakąś szczerość, bo to od razu widać, czy jak się komuś mówi, prawda, czy jest szczery, czy przyjmuje, czy właśnie zaczyna się interesować, bo po prostu chce żyć lepiej, czy zaczyna coś tam kombinować i głupio gadać, żeby tylko obronić swoje zdanie za wszelką cenę. Czyli nie jest człowiekiem, który rzeczywiście szuka prawdy i dobra, choć w wielu sprawach się może mylić, ale jest szczery w tym poszukiwaniu prawdy i dobra. Ze szczerymi ludźmi, właśnie szukającymi prawdy i dobra, to się dogadamy, a z takimi zakręconymi, którzy szukają argumentów za złem, za wszelką cenę, no to się nie można dogadać. Więc no a też ta skomplikowaność psychiczna, też nie wiadomo jak ich, i moralna, i w ogóle duchowa, też nie wiadomo jak tam ocenić tą świadomość i wolność tych ludzi. Więc problem w ogóle grzechu śmiertelnego jest bardzo trudny i właściwie nie jesteśmy władni, żeby kogoś oceniać, jaki on naprawdę podjął decyzję w swoim życiu, na ile świadomą i wolną. Natomiast możemy sobie zdawać sprawę, że ta decyzja dotyczy spraw brzemiennych i poważnych, i w tym sensie właśnie w stronę tej materii grzechu jest poważna. Materii grzechu chodzi o to, czy na przykład, czy ktoś ukradł samochód, czy cukierek, prawda? Cukierek jest, ukraść cukierka nigdy nie będzie grzechem ciężkim, bo materia po prostu no, nie jest ciężka, a ukraść samochód może, czy okraść swoich pracowników na przykład, pracodawca, pozbawiając iluś tam miesięcy pensji, no to jest, czy może być właśnie już tym, jest materią ciężką, prawda? Jest czymś rzeczywiście poważnym. Więc można by tą różnicę między materią ciężką a grzechem ciężkim tak zilustrować na takim przykładzie. Zobaczcie na przykład zabicie człowieka. Zabicie człowieka, no to jest taki fakt fizyczny, że człowiek rzeczywiście zginął. Ale jeżeli my nie znamy okoliczności śmierci tego człowieka i też intencji sprawcy, to nie jesteśmy w stanie dużo powiedzieć na temat, można powiedzieć, no materii ciężkiej, no bo zabicie człowieka zawsze jest sprawą poważną, prawda? Bo ten człowiek mógł być zabity przez mordercę, który się nad nim znęcał, z premedytacją go zabił, i taki morderca idzie na 25 lat do więzienia, czy na dożywocie, czy nawet na karę śmierci w Ameryce. A może mógł zginąć w afekcie. Mąż gwałcił żonę, bił ją. Jak ją zaczął gwałcić w kuchni, akurat cebulę kroiła, jak mu przywaliła raz a skutecznie nożem, i no i chłop się w ciągu paru minut wykrwawił. Jeszcze go dobiła, a masz za to wszystko, prawda, co mi zrobiłeś, żeby się nie męczył. No, ale ona to zrobiła w afekcie i za to dostaje 8 lat czy tam 5, jak będzie się dobrze sprawowała, to jeszcze ją tam po paru latach wypuszczą, bo po prostu już nie panowała nad sobą, była już tak poraniona, poniszczona psychicznie, że musiała, że po prostu już odruchy były obronne i akurat się to tak tragicznie skończyło. Nawet nie myślała, co robi, bo po prostu chciała go za wszelką cenę odepnąć od siebie. A że miała nóż pod ręką, to wiedziała, że to skuteczny sposób odepchnięcia. Więc to jest różnica. I my tą różnicę doskonale czujemy. Też jest ta różnica moralna tego czynu. Bo ta osoba nie była w pełni świadoma i wolna, właśnie decydując się na użycie noża. Ale też są takie sytuacje, że człowiek jedzie z samochodem i mu nagle jakiś pijak wchodzi pod koła na rowerze, no i go potrącił i go zabił. I wtedy kierowca jest uniewinniony. Jeżeli był trzeźwy, jeżeli nie jechał jakoś za szybko, no to jest całkowicie uniewinniony. Jeżeli tam może była szybkość przekroczona, jakieś nieprawidłowości się policja dopatrzy, dostanie 3 lata w zawieszeniu. No bo po prostu no nie było szans, żeby takiego pijaka, który wjeżdża 5 metrów przed samochodem, jakoś ominąć. No już nie trzeba od ludzi wymagać, żeby wszyscy mieli super refleks i byli super kierowcami, żeby takie nagłe przeszkody umieli omijać. I to jest to właśnie, zobaczcie, badamy okoliczności, intencje. To istnieje w takim prawie powszechnym taka świadomość, że żeby osądzić sprawiedliwie człowieka, to trzeba go dogłębnie poznać jego właśnie motywy działania i równocześnie okoliczności, w których działał. I dopiero wtedy można go sprawiedliwie osądzić i ocenić od strony moralnej. To na przykład tak samo dotyczy lustracji, że są ludzie, którzy byli przymuszeni, szantażowani do współpracy z UB, którzy traktowali to jako jakąś rzeczywiście grę, mając rzeczywiście czyste intencje i walcząc o niepodległość. I jeżeli my tych intencji tych ludzi nie znamy, to nie jesteśmy w stanie ocenić, jakie rzeczywiście było zło współpracy. Czyli zobaczy, od strony polityki liczy się nagi fakt, bo tu chodzi o tylko wykończenie przeciwnika politycznego i skompromitowanie go. Natomiast od strony moralnej to nie jest po prostu taka nauka jak matematyka i chemia czy biologia, że wiadomo, wszystko jest tak, a tak, a tak, tylko po prostu każda sytuacja może jest całkowicie inna moralnie, że ten człowiek inaczej myślał, inaczej przeżywał, miał inną świadomość, inne były okoliczności działania i ostatecznie się liczy właśnie ocena sumienia tego człowieka, jak on na to po prostu, czyli z jego perspektywy, jego oczami, jak on na to patrzył. I to żebyście widzieli tą różnicę, bo mówimy o innej rzeczywistości, właśnie o tej rzeczywistości moralnej, a nie o jakichś ocenach naszych zewnętrznych, które mogą być bardzo różne na różne sytuacje. I to jest całkowicie po prostu coś innego. Dlatego na przykład jeżeli przychodzi człowiek do kapłana, do spowiedzi i mówi na przykład, że właśnie popełnił jakiś grzech seksualny, to na przykład stosował antykoncepcję, to można tak powiedzieć, że jest to pewne takie domniemanie, że ten człowiek popełnił grzech ciężki. Natomiast jeżeli potem się tego człowieka słucha i widzi się jego naiwność, jego zagubienie, że został zmanipulowany, bo mu ktoś tam coś powiedział, że to jest dobre i on w to jakoś uwierzył i wtedy jego sumienie nie reagowało tak jednoznacznie i wtedy postanowił popełnić to zło, będąc w tym momencie przekonany, że to jednak nie jest takie zło, opierając się na tym autorytecie. Potem to przemyślał, zobaczył, co ja zrobiłem, ale w danym momencie on nie miał takiego nawet intencji czynienia zła. To wszystko sprawia, że to zło zostaje pomniejszone. Ono obiektywnie istnieje i mogło wydać swoje owoce, ale nie jest w sensie moralnym, w sensie fizycznym może być bardzo poważne, ale w sensie moralnym nie jest już takie poważne. Prawda? Bo po prostu ten człowiek, nie widać, żeby to był taki świadomy i dobrowolny wybór zła. A jeszcze jak mu się mówi, on wszystko, że to jest jakoś inaczej niż on myśli, on to przyjmuje, to widać też, że ten człowiek jest człowiekiem szczerym i nie ma powodu wątpić, że on jakoś tam próbuje manipulować też tym swoim sumieniem. Szczerze wyznaje to, co widzi jako zło i też szczerze przyjmuje to, co chce się mu się powiedzieć, po prostu Ewangelię. Więc myślę, że tutaj już wam dobrze wytłumaczyłem tą różnicę, że to chodzi o całkiem inne myślenie. Dlatego nie jest bezpieczne mówić ludziom, że tak arbitralnie popełniliście grzechy ciężkie, tylko mówić, że to jest rzeczywiście zło, że dobro na czym innym polega, żeby znowu nie mówić ciągle, co jest złe, bo chodzi przecież o to, żeby głosić dobrą nowinę, a nie tylko demaskować zło. To wcale nie jest takie chrześcijańskie myślenie, które nam się tutaj wdziela i na teren seksualności szczególnie. Także a I przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, słuchać ich, rozmawiać, zastanawiać się nad ich motywami, żeby im po prostu jakoś tam pomóc i wyjaśnić. I nie oceniając zaraz tak jednoznacznie ich grzeszności. Jednoznacznie można zło oceniać i widzieć, prawda, ale nie ich grzeszność. Grzeszność jest człowieka. Można właśnie powiedzieć, co innego jest ocena czynu ludzkiego, który jakby tak z zewnątrz obserwujemy, a co innego jest ocena grzesznika, prawda, ocena człowieka. To są dwie różne rzeczywistości. Na szczęście, że tak jest, bo wtedy się okazuje, że po prostu znowu ci ludzie, choć są pokręceni, pogubieni i żyją w wielkim chaosie i często ciemności, jednak nie popełniają tak wielkiego zła moralnego, pomimo tego, że sobie szkodzą i też często szkodzą innych, ale szkodzą innym, ale to nie znaczy, że świadomie ich krzywdzą, nie zdając sobie z wielu rzeczy sprawę. Także to jest też jakaś taka, myślę, dobra nauka miłości Pana Boga, że Pan Bóg ma do tych ludzi dużo miłości i na szczęście On wie, jako sprawiedliwy sędzia, jak to jest tam ostatecznie z tymi naszymi decyzjami i czy one były rzeczywiście wyborem zła, czy po prostu fałszywym wyborem dobra, co już jest przecież jakąś różnicą. I to bardzo dużo, bo każdy z nas może powiedzieć, że w życiu popełnił wiele, można powiedzieć, podjął wiele złych decyzji, które mu się wydawały w danym momencie, gdy je podejmował, jakoś dobre, ale potem się okazały, że były błędne, czy po prostu sprowadziły na nasze życie jakieś przykrości, ale nie podejmowaliśmy ich, choć ich żałujemy teraz, żeśmy taką decyzję podjęli, to mamy świadomość, że nie popełniliśmy grzechu, dlatego że choć teraz nawet patrząc się z perspektywy naszej świadomości, jaką teraz mamy, to byśmy już tego nie podjęli takiej decyzji, byśmy ją uznali jako grzeszną. Ale wtedy uznawaliśmy jako dobrą, była tylko błędną decyzją dla naszego życia. Więc moralnie nie ponosimy odpowiedzialności, czyli nie popełniliśmy grzechu, choć rzeczywiście z perspektywy dzisiejszej widzimy, że to było złe. Ale gdybyśmy dzisiaj znowu taką decyzję podjęli ze świadomością, że jest to działanie złe, to byśmy mieli grzech, prawda? I być może ciężki. Więc to trzeba widzieć też rozwojowo, prawda, człowieka. No. Więc spotykacie się nieraz z ludźmi, którzy są strasznie głupiutcy. A głupota, no nie ma się nią co chwalić, na szczęście oni o tym nie wiedzą, prawda, że są tacy, ale nie są źli. No. Nie czynią grzechów. I można ich z dużą miłością ich traktować, widząc ich niewiedzę, pogubienie, dziedzictwo po prostu rodzin, w których się wychowali, a nie trzeba ich tutaj moralnie surowo oceniać. I w większości przypadków tak jest. Takich oszustów nie ma znowu aż tak dużo. Jeszcze teraz jeden taki temat, że też w sferze seksualnej istnieje gradacja grzechów. I bo to tak znowu nie jest, że małżonkowie są cały czas narażeni na grzech śmiertelny. Bo jakby tak było, no to właściwie trzeba byłoby powiedzieć, że małżeństwo to jest taki sposób życia, który człowiek go wybierając jest permanentnie narażony na grzech śmiertelny i to właśnie w sferze seksualnej. I więc byłoby lepiej, żeby nie wchodzić w związek małżeński, bo czasami jest tak, że kładziecie się do łóżka i nie jesteście pewni, czy jakoś się tam z tego przytulenia czy pocałowania czasami nie wyniknie właśnie ostatecznie grzech śmiertelny. Jakby człowiek żył z taką świadomością, że że każde położenie się do łóżka i to jeszcze świeżo po kąpieli tym bardziej, jest po prostu zagrożeniem grzechem śmiertelnym, to by jakby na serio tą informację traktował, to by musiał mieć nerwicę. Więc to są nieprawdziwe poglądy, które są też zagrożeniem dla sakramentu małżeństwa. Na szczęście, choć czasami się je słyszy, przynajmniej w takiej tonacji się różne wypowiedzi słyszy, jakby to tak było, to na szczęście się im nie wierzy, bo człowiek ma gdzieś tam też w sercu jakąś pewną mądrość zakodowaną i nie wszystkiemu wierzy, co słyszy. Więc trzeba widzieć tutaj też pewną taką, właśnie widzieć tą gradację. Ta gradacja nie wypływa tylko z tego, co mówiłem wcześniej, że bardzo jest różna i materia, ale i też i intencje i okoliczności, które wpływają na ocenę moralną, ale po prostu też jest pewna, trzeba widzieć właśnie te pewne przestrzenie, w których się pojawiają problemy małżeńskie. I można powiedzieć, że to, co już wcześniej mówiłem, jest ta przestrzeń ciała, gdzie wiele jest problemów, czy pojawiają się grzechy, ale one wypływają często ze słabości lub niewiedzy i zyskują usprawiedliwienie Pana Boga i są po prostu często grzechami powszechnymi. A w niektórych sytuacjach w ogóle grzechami nie są. A co innego też są sytuacje poza wyjścia poza ciało. I teraz tak, żeby to uporządkować, to wiadomo, że jako małżonkowie macie prawo do tego, żeby okazywać sobie miłość. Tą miłość macie okazywać po ludzku, czyli poprzez ciało, więc to, że się całujecie, że przytulacie się, obejmujecie, pieścicie, są to normalne ludzkie sposoby okazywania miłości. Gdyby ich nie było, to by wasze życie było smutne, jakieś takie pełne zahamowań też i takich relacji wzajemnych i tym bardziej seksualnych. Więc to, co traktujecie i czujecie jako po prostu coś bardzo normalnego dla was, jest tą sferą, którą trzeba pielęgnować i chronić. Trzeba właśnie traktować jako coś całkowicie normalnego i naturalnego. I teraz, jeżeli okazujecie sobie po prostu miłość i się przytulacie, cieszycie się swoją intymnością, która jest wam po prostu potrzebna jak rybie woda, bez niej po prostu żyć nie można i by mieć szczęśliwe małżeństwo, to wiadomo, że wszystkie te objawy czułości, jakie sobie okazujecie, bardzo łatwo mogą się przerodzić w zmysłowość trudną do opanowania. Właśnie mówimy teraz o okresie, tych okresach, gdzie trzeba zachować wstrzemięźliwość, no bo wiadomo, że nie mówię o sytuacji, gdzie można służyć i korzystać z tej możliwości. I no to jest to ludzka słabość po prostu, że człowiek sobie tutaj czasami nie potrafi jakoś się zatrzymać. Te pragnienia seksualne, siła popędu seksualnego to jest wielka siła i bardzo, bardzo trudno sobie zintegrować poruszenia seksualne z uczuciami, z duchowością. To wszystko wymaga czasu, dojrzewania psychoseksualnego, też jakiegoś wieku, nawet i psychicznego, żeby jakoś tutaj na te sprawy popatrzeć z większą dojrzałością. Więc mamy życie całe, żeby dokonać takiej pełnej integracji, rzeczywiście stać się ludźmi dojrzałymi. I w tego typu problemy, właśnie jak pieszczoty silno rozbudzające, to są tematy wam zadane do wychowania. I to wychowanie siebie wzajemnie jest procesem trudnym i żmudnym, tak samo jak nauczenie męża, żeby nie wiem, chował brudne skarpetki, nie zostawiał je gdzieś tam na środku pokoju. Czy żonę, żeby tyle nie gadała, tylko jakoś, prawda, jakoś. Po prostu jak typowe różne problemy małżeńskie, które, jak sami wiecie, jakieś tam trudności w życiu małżeńskim się pojawiają z tego powodu. Więc to trzeba po prostu więc widzieć nie tyle jako taką przestrzeń, której ciągle tylko tropimy grzechy i tym bardziej jeszcze grzechy ciężkie, tylko jako przestrzeń do wychowania. Przestrzeń, gdzie po prostu kształtujecie siebie i w miarę rozwoju i duchowego, moralnego, życia wewnętrznego waszego zaczynacie widzieć różnicę między byciem darem dla drugiej osoby i takim szczerym, pełnym miłości jej się oddaniem, a pewnym używaniem ciała drugiej osoby dla swoich celów, jakiejś form egoizmu. I to człowiek dopiero widzi też na jakimś tam etapie swojego rozwoju, jak po prostu wzrasta w tej postawie daru, czyli po prostu też coraz więcej jest Chrystusa w jego życiu. Więc dlatego też to mówię, bo chcę przez to powiedzieć, że są takie rzeczy w naszym życiu, które nie mogą być tak unormowane odgórnie, tylko człowiek musi, żeby je w ogóle dostrzegł i sobie uregulował, no musi coś tam w swoim życiu przejść i czegoś doświadczyć, coś zrozumieć, prawda? Po prostu dojrzewać bez formacji, jakiejś nawet w formacji głębszej, sobie tych spraw nie rozwiąże i nie w ogóle nie będzie rozumiał też tutaj nauki Kościoła, bo są to rzeczy już dość subtelne i dlatego po prostu w tym wymiarze pieszczot jest ważne, żebyście mieli taką busolę, że cały czas chodzi o pełny akt seksualny, bo ten akt jest tym aktem, który jednoczy i też w pełni duchowo małżonku, przynajmniej daje taką szansę. Natomiast tego typu pieszczoty są jakąś namiastką pełnego aktu seksualnego i tego poczucia zjednoczenia tak głębokiego nie dadzą, choć też dają jakieś poczucie bliskości, miłości, oddania. Ale tu się wiele rzeczy rozgrywa w człowieku, czasami litość bierze, czasami jakoś się chce pomóc temu współmałżonkowi, tuż tak nie może wytrzymać. Czasami człowiek jest tak spragniony bliskości, miłości, tak chce być kochany, że już godzi się na takie pieszczoty. Więc różne nasze pragnienia, potrzeby się odzywają, które żeby jakoś dojrzewały, to po prostu trzeba czasu i formacji, tak jak mówiłem. Więc jest to taka sfera, gdzie jest potrzebna jakaś tutaj wrażliwość moralna, ale po prostu o to chodzi, żeby tego typu problemów nie dramatyzować i jakoś nie robić właśnie od razu z nich nie wiadomo czego i zaraz z grubej rury walić i grzechy ciężkie ludziom wmawiać. Bo jak tak się będzie działo, to potem i nieraz się spotkałem z takimi sytuacjami, że ludzie, którzy tutaj tak naturalnie podchodzili do siebie i czuli, że są dla siebie darem, choć może nie umieli w tej sferze jeszcze jakiejś dyscypliny trzymać w okresie wstrzemięźliwości, potem mieli takie zahamowania w ogóle, że szczególnie kobiety w okazywaniu ciepła, miłości, swojej kobiecości, przytulaniu się do męża, że no bo jak się przytuliły, no to potem się to wszystko różnie kończyło, że po prostu to ich życie seksualne całkowicie zamierało, czy nawet się pojawiały problemy z oziębłością. I dlatego trzeba być w tej sferze bardzo delikatnym, nie przesadzać i dać ludziom czas na formowanie się, no i też jeżeli oni wobec siebie nie będą jakoś uczciwi, no to też tych spraw się tak nie ureguluje. Że proste takie zasady, że nie wolno doprowadzić się do orgazmu na przykład i jeszcze połączone z, u kogoś ze świadomością, że wszystkie grzechy seksualne są grzechami ciężkimi, no to po prostu tylko w ogóle rodzą lęk przed wzajemnym się dotykaniem i niszczą więź małżeńską, niż pomagają małżonkom dojrzewać i uczyć się coraz bardziej dojrzalszych sposobów wyrażania miłości, czy po prostu czekania na siebie, ale w takim poczuciu właśnie tęsknoty za sobą, tęsknoty za swoją cielesnością, za tym spotkaniem, właśnie w taki pozytywny sposób, nawet pomimo tego, że pojawiają się różne tam słabości i trudności. A jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tej sferze jest wiele takich sytuacji spontanicznych, że człowiek po prostu no, fizycznie rzeczywiście doszło do orgazmu, ale co innego fizycznie, że doszło, no to może dojść w bardzo różnych sytuacjach. Czasami można kogoś za rękę wziąć i on już będzie tak rozbudzony, że już nie będzie się potrafił powstrzymać. No to jeszcze nie oznacza, że był tu jakiś rzeczywiście wybór, dążenie do takiego rozbudzenia. Albo żeby rzeczywiście było to dążenie w pełni wolne, bo my nie jesteśmy znowu aż tacy wolni, tacy dojrzali, żeby wszystkie nasze decyzje nie były uwarunkowane wieloma tam różnymi naszymi, nawet czasami nieświadomymi jakimiś procesami, które sprawiają, że człowiek no, tak bardzo po prostu chce bliskości, tak się czuje wtedy bezpiecznie, tak się czuje kochany, że nie jest w stanie tutaj w tej sferze cokolwiek uporządkować. Więc mówię, jak on nie dojrzeje, to też sobie tych spraw nie rozwiąże. I teraz następny taki moment ważny, to jest stosunek przerywany. Czyli i teraz tu też są pewne takie rozwiązania moralne. Czyli jeżeli na przykład małżonkowie zaczynają się przytulać, całować, to jest naturalne, że oni okazują sobie miłość w sposób właściwy dla małżeństwa. Ale z tego całowania może tak wyjść, że ostatecznie się to całowanie skończy stosunkiem przerywanym. I teraz w takiej sytuacji, no to jest, nie jest tak powiedziane, że to nie wolno się w ogóle na taki stosunek przerywany zgodzić. Że jest takie coś jak współdziałanie w grzechu współmałżonka, i to współdziałanie zakłada, to jest takie myślenie, że pomimo zgody dobrowolnej na to, że się taki stosunek odbędzie, to żona nie ma w ogóle grzechu i może chodzić do komunii. Pod warunkiem, że ona nie dąży do takiego stosunku, bo to, do czego ona dąży, to dąży do tego, żeby pocałować się z mężem i poprzytulać, czyli do czegoś dobrego, do czego ma też prawo i potrzebuje od właśnie takich wyrazów miłości. Natomiast to, że już mąż potem w czasie tych przytuleń i pieszot podjął decyzję, żeby pójść jeszcze dalej, tam gdzie ona już takiego stosunku nie chce i zdecydował się na stosunek przerywany, no to może jakoś no i potrzeba, żeby tak pozytywnie mężowi mówiła, żeby chciała innego współżycia. Po prostu jest to temat do rozmowy, do mówienia, do jakiegoś no, wyjaśniania swoich trudności, reflektowania nad tym, co się w naszym małżeństwie dzieje, tak żeby po prostu potem to współżycie lepiej wyglądało. Czyli żeby rzeczywiście to były pełne akty seksualne. Ale nie jest tak, że żona na przykład musi, czy ma obowiązek moralny, nie wiem, przerwać takie współżycie, że to byłyby takie nienaturalne zachowania, że jak ona widzi, że to idzie w tym kierunku, no to wszystko robi, żeby się tak jakoś obrócić, żeby już tego aktu seksualnego nie było. Czy że ma być oziębła i w ogóle nie okazywać miłości, nie reagować po prostu w naturalny sposób, tylko jakoś tak pasywnie pasywnie reagować na takie zachowania męża. Na takiej zasadzie, jak chcesz, to masz, ale po prostu ja tutaj palcem nie ruszę, bo się nie zgadzam na to. Po prostu, czyli, bo to są chore poglądy i tu nie chodzi o taką pasywność i oziębłość kobiecą, która, bo dla kobiety też może być to i przyjemne i w ogóle pragnie właśnie pieszczoć i bliskości i czerpie z tego wiele radości i miłości, choć akurat w tym przypadku stosunku przerwanego jest tu jakiś, ostatecznie się pojawia nieład moralny. Tylko chodzi o taką pasywność moralną, czyli że ja się wewnętrznie nie zgadzam, nie chcę tego i do tego nie dążę. No wyszło tak jak wyszło, ale się do tego nie dążę do takich zachowań, no i próbuję jakoś męża odwieść, czy przez modlitwę, czy rozmowę, no wyjaśnianie mu tego swoich, oddzielenie się swoimi odczuciami, lękami potem, żeby jakoś po prostu dojść do konsensusu, ale no, to może czasami trwać też długo, no bo są drobne czasami sprawy i się człowiek nie może oduczyć i zrozumieć, prawda, żeby nie czaskał drzwiami, tak samo i w tej sferze seksualnej jeszcze czasami trudniej jest coś przyjąć i zrozumieć, choć może akurat czasami łatwiej, ale po prostu chcę powiedzieć, że to są po prostu takie problemy małżeńskie, które się tam w jakimś tam przestrzeni czasu rozwiązuje u jednych małżeństw szybciej, u innych dłużej. I potem jest następna taka bariera, granica, kolejny tutaj moment, który znowu inaczej trzeba moralnie oceniać, to jest używanie prezerwatywy. I tutaj jest ważne już środki antykoncepcyjne, można tu wprowadzić rozróżnienie na zachowania antykoncepcyjne w ramach ciała i środki antykoncepcyjne już jakoś wychodzące poza ciało, gdzie jest wymagany od strony moralnej wyraźny sprzeciw, czyli jasne powiedzenie, ja tego nie chcę, tak jak wcześniej może żona mówi, wiesz, ale no może spróbujmy inaczej, prawda? No to też mówi, ja tak nie chcę, ale no to są takie, prawda, no rozmowy właśnie, żeby uświadomić, a tutaj chodzi o takie wyraźne powiedzenie, że ja takiego współżycia nie chcę podejmować, żeby ta druga osoba usłyszała. I jako właśnie wyraźny komunikat na nie. Ja bym tę sytuację porównał do czegoś takiego, że na przykład jak w domu narasta wam bałagan. Nie macie czasu sprzątać. Teraz w sobota była zajęta, no to będzie przez następny tydzień bałagan. Nie jest to sytuacja idealna. Nie czujecie się dobrze w takim domu, ale jeszcze po prostu ile tu rzucona koszula, tutaj stos brudnych ubrań w łazience, tu jakieś szklanki nieumyte, prawda, tu jakiś talerz brudny, no to nie jest to może ładne i estetycznie nam przeszkadza, ale da radę żyć jeszcze. Tym bardziej, że się rozumie, że nie mamy czasu, nie mamy siły, nie mamy tam już nawet ochoty jakoś, no ale to człowiek nie jest tak, że ma cały czas ochotę sprzątać, prawda? I tak samo w sferze seksualnej też się nie ma cały czas ochoty sprzątać, choć się widzi i zdaje sobie sprawę, że mogło być lepiej i porządniej. No i to się tak mówi czasami, weź posprzątaj, no ale to się mówi tak, no może posprząta, może nie, jak posprząta to dobrze, jak nie posprząta to jeszcze jakoś pożyjemy w tym bałaganie, bo do następnej soboty, gdzie już trzeba będzie wreszcie posprzątać, bo w niedzielę przychodzą goście. Ale właśnie jak już jest taki bałagan, że zaczyna już naprawdę ciężko, cały zlew zawalony, w pokoju wszystko się wala, wszystkie szafy pootwierane i wszystkie ciuchy gdzieś powywalane, i w ogóle się ciężko już żyć w tym bałaganie, to w którymś momencie jest tak, że mówicie nie. Gaś tą telewizję, musimy to posprzątać, najpierw posprzątaj, potem se oglądaj, ja już tego nie wytrzymuję. Jest powiedziane jednoznacznie, że już granice mojej wytrzymałości, mojej zgody zostały przekroczone i teraz ja wyraźnie ci komunikuję, że ja po prostu tak nie chcę żyć, jeżeli tak będziesz po prostu ten bałagan dalej jakoś utrzymywał, no to nie posprzątasz, no to no po prostu będziemy się kłócili, bo już jest za daleko. I mniej więcej o coś takiego chodzi, o taką po prostu jednoznaczność moralną, że ja już takiego sposobu życia nie akceptuję i chcę jak najszybciej, żeby on został zmieniony, chcę po prostu przywrócić przynajmniej ten względny porządek, tak żeby po prostu dało się jakoś żyć i dalej jakoś wspólnie dojrzewać. Już te skarpetki, no potem będziemy dalej jakoś mediowali, prawda, i może to jeszcze parę lat zajmie, ale jakoś z tym jeszcze da radę żyć, choć byłoby lepiej, żeby były od razu chowane i tam gdzieś rzucane do pralki. I to jest ten ważny moment i taka można powiedzieć kolejny etap takiego porządkowania moralnego. A potem już są środki antykoncepcyjne, pigułki hormonalne i dzisiaj już wiemy, że no to też jest to jakaś modyfikacja organizmu też i głębsza. Dawniej się akcentowało no, bardziej zdrowie, no bo one były po prostu w takich silnych dawkach, że rzeczywiście były szkodliwe dla zdrowia. Dzisiaj może te problemy się zmniejszyły, choć też są jakieś. Natomiast wiemy, że one przez producenta są, w zamyśle producenta mają być też i środkami wczesnoporonnymi, gdyby te mechanizmy wcześniejsze, prawda, zawiodły, stricte antykoncepcyjne. I dzisiaj to wiemy, że może tutaj dojść też i do wczesnego poronienia, ale nie wiemy, czy doszło, prawda, nie wiemy, kiedy doszło i czy rzeczywiście doszło i też nie możemy powiedzieć, że jednoznacznie, że jak pani stosuje środki antykoncepcyjne, to pani już dopuściła się dopuściła się aborcji, tylko no, czym dłużej będzie pani stosowała, tym jest większe prawdopodobieństwo, że w którymś momencie taka sytuacja zaistnieje i dlatego jeżeli teraz już wiemy, że to są środki wczesnoporodne, to trzeba, czy mogą być środkami wczesnoporodnymi, to trzeba jednoznacznie z tych środków zrezygnować. I tu jest już to nie kategoryczne, czyli przy prezerwatywie to jest to nie takie, że jeżeli się je wypowie, to się zmienia sytuacja moralna. Czyli w tym sensie się zmienia, że jeżeli teraz ten mąż dalej tego nie słyszy, to on po prostu pokazuje, że żony nie kocha, że jej nie słucha, że ją w jakimś sensie przymusza do podjęcia współżycia seksualnego, że ona się może zgodzić, ale już wtedy wie, że to jest jakiś taki egoizm męża w tym momencie, który się w tym właśnie przez to wyraźne nie ujawnił, że nie ma się co łudzić, że on mnie tak kocha, tylko sobie jakoś tak nie może poradzić, tylko nie szanuje mnie jako kobiety, mojego zdania. I dlatego to nie jest takie ważne, ale to nie oznacza, że żona nie może się na podjęcie takiego współżycia jeszcze zgodzić. Natomiast już jeżeli są użyte środki, pigułka jest, no to jest problem już akurat męża, że to on się nie powinien zgodzić na współżycie, kiedy już wie, że żona stosuje pigułki, tym bardziej, jeżeli to już trwa jakiś dłuższy czas. I to nie jest po prostu jednoznaczne, bo jest taka uwaga właśnie w tych dokumentach Kościoła, że jeżeli mamy do czynienia ze środkami wczesnoporodnymi, no to po prostu nie można stosować tej zasady współdziałania w grzechu. I wtedy już ta zasada od tego momentu, od momentu pigułki już wchodzi w rachubę. No i wtedy zostaje tylko się modlić za współmałżonka i no jakoś po prostu pragnąć, żeby on zmienił swoje nastawienie i jakoś zrezygnował właśnie z takich środków. Więc tu jest taki, jakby naraża to napięcie moralne, prawda? I to jest bardzo ważne, żeby widzieć. I jeżeli wy zobaczycie tutaj tą koncepcję, pewnie ją jeszcze nawet lepiej ubierzecie w słowa i jeszcze możecie swoją wiedzą jeszcze to wszystko pełniej wyjaśnić, ale w samej tej koncepcji zaczynamy widzieć, w jakim obszarze problemów małżeńskich my się poruszamy w tej perspektywie antykoncepcyjnej, prawda? Czy zachowań antykoncepcyjnych, czy środków antykoncepcyjnych z tej strony. Tak? I wtedy możemy formułować, można powiedzieć, bardziej wyważone takie kierunki jakby rozwoju człowieka, czy oceny moralnej. Że tak mi się wydaje, że bez tej gradacji, no to po prostu właśnie grozi nam takie albo wszędzie zaraz ocenianie wszystkich zachowań, wszystkich grzechów w sferze seksualnej jako grzechów ciężkich i to jest nieprawdziwe i szkodliwe i bardzo niebezpieczne, bo jednemu może akurat pomóc i jakoś go ustawić, ale większość ludzi będzie tutaj poraniona i zagubiona i nie będzie się kompletnie potem mogła znaleźć ze swoim pożyciem seksualnym a szczególnie najwięcej z tymi takimi problemami no, najbardziej powszechnymi w małżeństwie, pieszczotami, czasami stosunkiem przerywanym, w ogóle nie będzie się mogła znaleźć w ramach tutaj etyki katolickiej i jakoś to wszystko będzie po prostu bardzo tak, no właśnie ta jednoznaczność czasami jest szkodliwa.